Raport z Kijowa. 617 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Asia Reiner. W ciągu doby wojsko rosyjskie uderzyło w obwód chersoński, wykorzystując ponad 600 pocisków artyleryjskich. W wyniku ostrzału 3 osoby zginęły, 4 zostały ranne, przekazał szef obwodowej administracji wojskowej Oleksandr Prokudin. Przedstawiciele rosyjskiej administracji okupacyjnej Jałty wzięli udział w posiedzeniu Międzynarodowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych w Turcji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy żąda od strony tureckiej wyjaśnień w sprawie tej wizyty. W artykule opublikowanym w The Economist naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny przyznał, że wojna nabrała charakteru pozycyjnego, co gra na korzyść Rosji, i wymienił, czego Ukraina potrzebuje, aby przezwyciężyć tę fazę. Są to przewaga w powietrzu, znaczno ulepszona walka elektroniczna, walka kontrbateryjna, nowe technologie wydobywcze oraz zdolności do mobilizacji i wyszkolenia większej liczby rezerw. Speaker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Mike Johnson powiedział republikanom w Senacie, że popiera pomoc dla Ukrainy, chociaż wyraźnie zastrzegł, aby nie łączyć jej z pieniędzmi dla Izraela. Pisze o tym Politico. Johnson stwierdził także, że wzmocnienie bezpieczeństwa granic USA i finansowanie Ukrainy są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Tak zwany Sąd Donieckiej Republiki Ludowej w okupowanej części obwodu donieckiego bezprawnie skazał 3 ukraińskich żołnierzy, poinformował o tym Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy Dmytro Lubiniec. Jeden z żołnierzy został skazany na dożywocie, 2 kolejnych na 30 lat. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko. My przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle.
Dmytrze, zacznijmy od sytuacji na froncie, a później niewątpliwie powrócimy do słów generała Załużnego. Jak wygląda sytuacja, szczególnie wokół Awdijiwki?
Wokół Awdijiwki, no nie powiem, że była jakaś cisza, ale nie było aż takich dużych atakowań przez wroga za ostatnie kilka dni, ale teraz wiemy, że wróg aktywnie ostrzeliwuje Awdijiwkę ze wszystkiego, co on ma, i to wskazuje być może na to, że wróg gotuje się do kolejnych już zmasowanych znów atak na to miasto. Także teraz wróg gotuje się po prostu, żeby pójść znów do ataku na Awdijiwkę. Z innej strony pod Bachmutem, chociaż tam niby my mamy jakieś postępy, chociaż ja też nie widzę jakichś wielkich sukcesów pod Bachmutem, nasze żołnierze też piszą i mówią o tym, że u wroga nie ma żadnej problemy z pociskami, że wróg wykorzystuje dużo swojej artylerii akurat tam pod Bachmutem, a oprócz tego jeszcze wzrosła liczba tych bezzałogowych dronów, czyli po prostu dronów. I to jest potężny problem dla nas wszystkich. Natomiast jest informacja o tym, że przyciółek na lewym brzegu obwodu chersońskiego jest poszerzony, przyciółek naszych wojsk, które tam utrzymują w przestrzeń około 100 kilometrów na wyspach i już bezpośrednio na samym lewym brzegu chersońskiego obwodu. Wróg skoncentrował tam przeciwko naszym wojskom około 64 tysięcy swoich żołnierzy. To jest po prostu olbrzymia liczba, która jest porównywalna z liczbą żołnierzy rosyjskich na kierunku tokmakskim, tam gdzie wojsko ukraińskie też próbuje atakować, a zarówno to jest porównywalne z liczbą żołnierzy rosyjskich na kierunku kupiańskim, gdzie akurat już Rosja próbuje atakować ponad miesiąc. Także przebić się przez taką liczbę wroga na tym kierunku, na kierunku w Krymskim, bo stamtąd, pod Oleszek, spod Nowej Kachówki do Kryma jest niecałych 80 kilometrów. To przebić się przez to wszystko jest no, bardzo ciężko, szczerze mówiąc. Oprócz tego trzeba też powiedzieć, że my nie mamy na tym przeciłku wystarczająco ciężkiego sprzętu, czołgów, artylerii i tak dalej, jeżeli my w ogóle tam coś takiego mamy, bo na razie żołnierze ukraińscy przeprawiają się tak na inny brzeg Dniepru wyłącznie łodziami. Także to tam nie ma mostu, przez który moglibyśmy to wszystko przerzucić dla natarcia na wroga. No i to, co napisał dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Zalużnej w swoim artykule dla Economist, to akurat i potwierdza to wszystko, co się dzieje teraz na froncie. Krótko mówiąc, Walerii Zalużnej powiedział o tym, że wojna teraz wchodzi do takiej fazy, no, po angielsku to nazywa się stalemate, po polsku, no, czyli tupikowa faza tej wojny. My, jak napisał Zalużny w tym swoim artykule, i zarówno strona ukraińska, jak i strona rosyjska mają po prostu porównywalne zasoby dla prowadzenia tej wojny. Chociaż trzeba tutaj podkreślić, i to też mówi o tym Walerii Zalużny, że przewaga jednak jest na stronie rosyjskiej. I dlatego, żeby pokonać Rosję w tej wojnie, my potrzebujemy, Ukraina potrzebuje teraz mieć po prostu kombinację wszystkiego, co jest najnowsze w broni na całym świecie. Po prostu bez tego my ryzykujemy dalej być w takiej bardzo długiej, ciężkiej wojnie, która jest na rękę Rosji. I my ryzykujemy tą wojnę przegrać, jeżeli my nie dostaniemy czegoś takiego, co może kardynalnie teraz zmienić przebieg tej wojny. No, zacytuję Zalużnego, który powiedział, że my w tej chwili potrzebujemy czegoś takiego, jak swego czasu był proch, który był wynaleziony przez Chińczyków, a teraz my potrzebujemy coś takiego, co mogłoby naprawdę zmienić przebieg tej wojny. No i on też w tym artykule podkreśla ważność tego, że Ukraina musi robić więcej wysiłku dla mobilizacji swoich obywateli do Sił Zbrojnych Ukrainy, bo z tym też jest potężny problem, bo też co było, wydaje mi się bardzo ważnym w tym artykule, to jest to, że Zalużny powiedział, że on myślał o tym, że jeżeli Rosja straci na przykład 150 tysięcy swoich żołnierzy, to po prostu zakończy wojnę ku naszej korzyści, ale on mówi, że ja myliłem się. Rosja teraz już straciła ponad 300 tysięcy, ale jej w ogóle nie chodzi o te straty. W Kremlu myślą o tym, myślą w tych kategoriach, które były podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, szczególnie drugiej wojny światowej, kiedy Rosja straciła miliony swoich obywateli, i oni są gotowi też teraz zaofiarować, tak, też ile trzeba swoich obywateli, żeby po prostu osiągnąć polityczny cel Putina. No i też Zalużny mówi w tym artykule, że sytuacja jest porównywalna do tej sytuacji, która była podczas akurat pierwszej wojny światowej, kiedy obie strony mieli broń taką samą i porównywalne też liczbę swoich żołnierzy, i to doprowadziło do takiej okopowej wojny, w której ginęli miliony też żołnierzy z obu stron. Dla Ukrainy to jest śmiertelne. Dla Ukrainy to grozi porażką.
Front w impasie, tak określa to Załużny. To, o czym mówisz, przyznaje się w pewnym sensie do błędu, ale jeszcze niedawno był opublikowany artykuł w Time, gdzie z kolei wywołał takie opinie i takie reakcje w kręgach rządowych Ukrainy, że teraz poszukuje się osób, które udzieliły informacji, zresztą bardzo podobnych do tego, o czym mówi generał Załużny. Jak widać i tak zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, kilka dni temu, do tego tematu na pewno będziemy powracać jeszcze pewnie wielokrotnie. My mamy mało czasu, ale dzisiaj jest dzień zaduszny. Wczoraj znowu byłeś współorganizatorem, współuczestnikiem pięknej akcji przypominającej o tym, że są groby polskie na Ukrainie, że wymagają pamięci, wymagają sprzątania.
Tak, dziękuję. Wczoraj zebraliśmy się w dobrym gronie i zapaliliśmy te znicze na cmentarzu Bajkowa, oczywiście na mogile legionistów polskich, które oddali swoje życie za wyzwolenie Kijowa w maju 1920 roku, na mogiłach Kotarbieńskiego, Zawadzkiego, Idzikowskiego i tak dalej, i tak dalej. Także też ważne, że była znów modlitwa od kapelana wojskowego Aleksija Sokoła, kapelana wojskowego PCU, Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, na tych grobach. To jest moim zdaniem ważne i akcja nazywała się Wdzięczność Ukraińców w Polsce i Polakom. To moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że my szanujemy, pamiętamy i kochamy po prostu naszych przyjaciół z Polski, które pomagają Ukrainie. Też był wczoraj tam nasz przyjaciel i polski wolontariusz Piotr Kaszuwara na przykład i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję i ta akcja była naprawdę bardzo, bardzo ważna.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To tylko podkreślę, że ta akcja jest tym bardziej ważna, że przecież prawosławni w tym czasie nie obchodzą, nie wspominają zmarłych. Takie święto jest obchodzone tydzień po Wielkanocy, więc ta wasza mobilizacja tych osób, które, szczególnie Ukraińców, którzy nie są katolikami, oznaczała, że to po prostu jest wprost uszanowanie tych świąt, które są związane z naszą tradycją. Dmytro Antoniuk w Kijowie, ale o sytuacji w Lwowie, gdzie przecież są cmentarze wprost związane z polską historią. Bardzo króciutko dzisiaj Arturze opowie Artur Żak. Zresztą Artur Żak, jesteś na cmentarzu, na jednym z lwowskich cmentarzy.
Dzień dobry, Pawle. Jak najbardziej. Teraz stoję na górce cmentarza obrońców Lwowa, z tym, że nie na cmentarzu Łyczakowskim, o którym opowiadałem wczoraj w popołudniu Radia Wnet, a na cmentarzu Janowskim, drugiej dużej nekropolii lwowskiej, którą otwarto w 1882 roku. I to jest cmentarz wszystkich tych, którzy walczyli w latach 1918-1920 o Lwów i ojczyznę. Ale co ciekawe, stoję na górce, gdzie są pochowani polscy żołnierze. Ta górka jest powoli odnawiana i myślę, że niebawem ona będzie wyglądała godnie, ale z dołu jest cmentarz strzelców siczowych, czyli de facto tych, z którymi w 18 roku Polacy walczyli, ale na cmentarzu, jak to mówi mój tata, ziemia wszystkich wyrównuje, wszystkich zrównuje w swoich prawach. Więc te cmentarze są cmentarzami sąsiadującymi. Po prawej stronie z kolei mam też pięknie odnawianą kwaterę lotników polskich. To wszyscy ci lotnicy, którzy zginęli do 1939 roku przy licznych czy wypróbowaniach nowych samolotów, czy w innych katastrofach lotniczych. Sowieci ten cmentarz, równie jak cmentarz obrońców Lwowa, Polaków, jakichś strzelców siczowych, zniszczyli w czasach sowieckich. Teraz tak kwatera jest odnawiana, to są piękne, wielkie, żelazne krzyże, a niebawem jeszcze do tych krzyży dołączą śmigła, bo te krzyże były właśnie oznaczone śmigłami, żeby oznaczyć pilotów, lotników. Warto też zaznaczyć, że ten cmentarz jest co najmniej tak samo duży jak cmentarz Łyczakowski, bo ma ponad 44 hektary i tu też wybrał to miejsce do spoczynku święty Józef Bilczewski. Lwowski, nasz święty lwowski arcybiskup. Pawle?
Arturze, na pewno będziesz kontynuować opowieść o cmentarzach lwowskich w programie wschodnim. Dzisiaj mamy drobne przesunięcie antenowe i w związku z tym krótsza ta twoja opowieść, za co cię bardzo przepraszam. Tylko chciałbym, żebyś powiedział o jednym elemencie, bo Metro opowiada o tym, że Ukraińcy włączyli się w Kijowie w to sprzątanie cmentarzy, w pamięć o cmentarzach. Czy we Lwowie też ma to taki wymiar polsko-ukraiński, czy tylko nasi rodacy są na cmentarzach w tym okresie?
Jeżeli chodzi o akcję Światełka Pamięci, czy dla cmentarza Łyczakowskiego, czy cmentarza Janowskiego, to głównie organizują to Polacy. Oczywiście Ukraińcy się dołączają do tych akcji siłą rzeczy, ale jednocześnie chciałem powiedzieć to, o czym mówiłem wczoraj też w popołudniu. Pomimo tego, że to nie jest święto religijne, ani prawosławnych, ani greckich katolików, to Lwów jest takim miejscem, gdzie ta tradycja przez wieki niejako przeniknęła też do prawosławnych i greckich katolików, więc dzisiaj też może możemy oprócz wszystkich Polaków tutaj na cmentarzu Janowskim zauważyć też rodziny zwykłych mieszkańców Lwowa, podejrzewam, że w większości przypadków Ukraińców, którzy też się dołączają do akcji i dołączają się, tak naprawdę też udają się na groby swoich bliskich. Więc tak to wygląda we Lwowie. Lwów to jest miejsce, to jest miasto, które jest w stanie właśnie zespolić różne tradycje religijne, różne etnosy, różne narody.
W Dniu Zadusznym w Warszawie, w Lublinie i w tych miejscach, gdzie są z kolei cmentarze ukraińskie, żołnierzy Petlury. Tradycyjnie też zapłonął znicze, chociaż najczęściej przecież byli to prawosławni, ale ponieważ są pochowani w Polsce, też o nich nasi rodacy pamiętają. Pamiętać będzie też ekipa Radia Wnet. A my nietypowo, bo w raporcie z Kijowa przenosimy się do Gruzji, gdzie jest znany państwu z naszej anteny i nie tylko z naszej anteny ksiądz Mieczysław Puzewicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Gamardzioba, witam serdecznie Ciebie, Pawle, i słuchaczy radia.
Gamardzioba, jak ładnie, od razu powitanie też po gruzińsku. To proszę księdza, co ksiądz robi w Gruzji, w Tbilisi, jak rozumiem? Może od tego zacznijmy.
No to będzie nawet chyba nasz wspólny wątek, ponieważ akurat minęło 15 lat od inwazji rosyjskiej w 2008 roku, to był sierpień, ale nasza współpraca i pomoc tutaj naszym partnerom, właściwie znalezienie tych partnerów, a później rozwijanie współpracy, to jest skromny jubileusz 15 lat, 2008-2023. Na początku ubiegłego roku to była moja ostatnia wizyta w Gruzji. Potem niespodziewanie, potem przyszła wojna. Jeszcze mieliśmy taki epizod w Lublinie, że pierwszego dnia wojny Rosji z Ukrainą przyjechała delegacja z Janeti, to jest pod Kutaisi, z taką mieszana delegacja Gruzinów i Meswetyńców. Wpadli w wir wojny, stali się wolontariuszami na rzecz Ukrainy. A teraz w związku z tym 15-leciem odwiedzamy naszych partnerów. To są wspaniali ludzie, ja zawsze jestem pełen podziwu, chociażby byliśmy wczoraj w Szwaszwebii, to jest miejscowość w pobliżu Gori, gdzie pracuje i pani Galina, ona jest Osetynką, męża miała Gruzina, wysiedleni w 2008 roku, rzuceni, można powiedzieć, w taki step pod Kaukazem, gdzie zbudowany został ośrodek dla uchodźców, zresztą wspierany przez polską pomoc międzynarodową. No ale dzielna kobieta, nauczycielka języka niemieckiego w Osetii, a tutaj w gruncie rzeczy stała się takim burmistrzem małego miasteczka. Założyła między innymi szkołę krawiecką dzięki maszynom do szycia, które kupiliśmy. No i to jest dużo takich oczywiście wspomnień, ale też wkraczamy nowy etap współpracy. To się wiąże z tym, że Centrum Wolontariatu, które reprezentuję, które zakładałem właśnie 25 lat temu, ma mały jubileusz, stąd też chcemy w ramach tego jubileuszu tutaj aplikować nowe programy, między innymi Akademię Obywatelską dla Młodzieży Grudzińskiej, coś co robimy już zresztą w Ukrainie, więc to jest też taki model, który tutaj niejako przenosimy.
Wspomniał ksiądz o tej rocznicy, która też jest związana z waszą pracą w Gruzji, ale jest to przecież rocznica związana przede wszystkim z rosyjską agresją na Gruzję. Przez te kilka dni na pewno ksiądz miał możliwość rozmawiania z wieloma osobami z Gruzji, Gruzinami, ale nie tylko. Jak wygląda perspektywa wojny przeciwko Ukrainie z teraz? Jak patrzą na to Gruzini teraz? Ci, z którymi ksiądz rozmawiał, bo wiemy, że na tym szczeblu państwowym na pewno nie wygląda to tak, jak oczekiwaliby tego Ukraińcy, ale jak to odbierają te osoby, z którymi ksiądz przez lata współpracuje i które w pewnym sensie bardzo często doświadczały tego, co znaczy być ofiarą rosyjskiej agresji?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nastąpiła swoista rusyfikacja Gruzji, do związku z tym, że zamieszkało tutaj czasowo, przynajmniej do tej pory, około 120 tysięcy obywateli dysponujących paszportami rosyjskimi i to jest bardzo widoczne. Głównie jest to widoczne oczywiście w Tbilisi, ale także powiedzmy Batumi, Kutaisi, Poti, czyli te większe miejscowości. Są to przede wszystkim bardzo bogaci ludzie. Mogliśmy to wczoraj wieczorem zaobserwować w jednej z kawiarni gruzińskich, gdzie no, obficie mieszkańcy, obywatele Rostowa czy Moskwy zamawiali bardzo wyborne i drogie wina. Ale jeszcze jest inne zjawisko, ponieważ wedle oficjalnych danych około 180 tysięcy Ukraińców przejechało przez Gruzję. Pozostało wedle danych oficjalnych 26 tysięcy. Ta obecność Ukraińców może jest mniej widoczna, ale w wielu miejscach można dostrzec razem obok siebie flagę ukraińską, flagę gruzińską. Ja myślę, że Gruzini, którzy generalnie są nastawieni bardzo pokojowo wobec wszelkich możliwych nacji, przyjmują tutaj jako fakt oczywisty, że są obecni Rosjanie. Naturalnie partnerzy nasi to są organizacje pozarządowe. Zdecydowanie opowiedziały się po stronie Ukrainy, przyjmowały tutaj dzieci z Ukrainy, choć głównie tych, którzy uciekali z terenów okupowanych, tak zwanych, czyli Donbasu, przez Rosję i później przez Abchazję, czy przez, bardziej przez Abchazję, mniej przez Osetię Południową. Jest bardzo wyraźny dysonans pomiędzy odnoszeniem się władz ukraińskich. Ich poczynania są tutaj otwarcie krytykowane przez organizacje pozarządowe, no bo Gruzja ciągle stoi pomiędzy wyborem wektora proeuropejskiego czy też prorosyjskiego i naród i obywatele są proeuropejscy, a wiadomo, interesy przywódcy gruzińskiego Iwaniszwilego są związane z Rosją, więc to napięcie zawsze będzie. Chociaż myślę, że to rozwiązanie takie bardzo pokojowe wobec no, w sumie ludzi, którzy z Rosji też uciekali, poczuli się tam zagrożeni, a tutaj no, czują się bezpieczni. Więc to napięcie jest, ale ono nie powoduje jakichś skrajnych zachowań.
Ksiądz zaprosił też do rozmowy osoby, która obok księdza, jak rozumiem, jest pani Sławiana Triepak z miasta Dniepr, Dnipro od marca. Dzień dobry, pani Sławiano. Od marca 2022 roku przebywała pani w Lublinie właściwie. W Dnieprze jest pani wykładowcą ekologii na Uniwersytecie Technicznym. W Lublinie pomagała pani dzieciom ukraińskim w polskiej szkole. Teraz mentorka międzykulturowa w Centrum Wolontariatu oraz koordynatorka Lubelskiej Akademii Solidarności. Jest pani obywatelką, jest pani Ukrainką. Jak pani patrzy na te procesy, o których mówił ksiądz? Jak pani patrzy na tę rusyfikację w przestrzeni publicznej Gruzji w tym momencie?
No to tak, to już jestem w Gruzji tak po raz trzeci i ostatnio byłam gdzieś 10 lat temu. To akurat był 2014 rok, kiedy zaczęła się już ta inwazja wojenna na Ukrainie, na wschodzie Ukrainy i powiem, że teraz ten proces jest bardzo taki intensywny, ponieważ jeśli 10 лет тому, то дуже рідко можна було услышати, що на вулицях Тбілісі язик російський. Більше люди, що мовили в язику англійський. А зараз справді всюди, де йдемо, то слышимо язик російський. Це дотичі українців ту в Тбілісі, то розмовляла з мешканцями. От Тбілісі, то вони мовили, що na początku wojny to Ukraińcy były tu przyjmowani w hotelach, dostęp do pomocy medycznej, ale tak, to ci ludzie, którzy uciekali w bardzo takich dramatycznych okolicznościach przez Krym albo przez wschód Ukrainy i dalej do Rosji, ale niedługo tu zatrzymywali, ponieważ albo dalej wyjeżdżali do Europy, albo tam oczekiwali na wizy do Kanady albo Ameryki. Ale no to...
Tak, proszę. Takim specyficzną sytuacją i tym obywatelem Ukrainy, o którym też wszyscy mówią, którego losy śledzą, jest Saakaszwili, który jest w gruzińskim więzieniu. Czy ten temat się pojawia? Czy pojawia się ten temat w waszych rozmowach? Jak Ukraińcy na to patrzą?
Na Saakaszwili? No tak, to powiem, że nie za bardzo dobrze znam się na polityce, znam tu osobę. Znam, że przez prawie 2 lata on był jako wojewoda obwodu odyskiego w Ukrainie, później dostał obywatelstwo Ukrainy, później zrezygnował z tego obywatelstwa. Nie wiem, bo ja mieszkałam w innym miejscu, ale to, co słyszałam, to coś tam zrobił dla Odessy, dla obwodu, coś tam nie, ale to jest w różny sposób odbierane przez różnych ludzi.
A Saakaszwili z więzienia w tym momencie apeluje i krzyczy i woła, że ta rusyfikacja postępuje i że w Gruzji, do Gruzji dotarła jeszcze specjalna grupa rosyjska, która stara się przejąć władzę, chociaż i tak w tym momencie chyba możemy mówić o tym, że te władze są prorosyjskie. Bardzo serdecznie dziękuję z księdzem Mieczysławem Puzewiczem, z panią Sławianą. Będziemy się jeszcze łączyć w naszych programach. W studiu jest Jakub Duszak, więc za chwilę będą wiadomości. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.